Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Babierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, jest naszym gościem. Dzień dobry. Co tam na wschodzie Polski słychać, bo pan z przygodami, ale dojechał.
Ciepło, tak, gorąco, no i dobre zawody dla zielonogórskich pływaków, bo byliśmy na Mistrzostwach Polski. Awanse, dobre wyniki, poprawy życiówek, to więc klub się rozwija dobrze i będą sukcesy i są sukcesy.
A Lublin sam się zmienia mocno, systematycznie? Ja rzadko bywam na wschodniej ścianie, powiem panu.
No ja się zacząłem bywać z uwagi na to pływanie, na te wyjazdy i Olsztyn, Lublin to faktycznie miasta, które się ładnie rozwinęły. Jest sporo tej komunikacji, sporo inwestycji drogowych, ta ściana wschodnia widać, że jest bardzo mocno doinwestowywana i to się zmienia praktycznie z roku na rok. No też tym bardziej, że tam i porządny stadion piłkarski jest, tak jak sobie zdążyłem to zobaczyć i fajne.
A są rzeczy, które można podbierać od nich garściami? Rozwiązania, które nie, był pan widział i mówi świetne. Można
to na pewno zwrócić uwagę na to, że Lublin to chyba jest jakby tutaj liderem, jeśli chodzi o elektromobilność, autobusy elektryczne. Oni akurat stosują trolejbusy, się mają takie rozwiązanie. Chodzi o te ciągi komunikacyjne, o te buspasy, o tą infrastrukturę, ale też dużo autobusów elektrycznych. I oni faktycznie, no to jest miasto zupełnie inna charakterystyka, bardzo rozciągnięte, bardzo dużo odległości między poszczególnymi osiedlami. Te arterie komunikacyjne są 4-5-pasowe. To więc, no Lublin robi wrażenie, a poza tym też widać te pieniądze, jeśli chodzi o Starówkę, o to zadbanie, o to przestrzeń kulturalną, o to zabytkową i na pewno też fajnym elementem jest budowa centrum handlowego, galerii handlowej w pobliżu pałacu, w pobliżu zamku, z dużym naciskiem architekta miasta i konserwatora z uwagi na zachowanie pewnej kolorystyki, braku reklam. To jest chyba jedyne centrum handlowe, które nie ma stokacizny w zasadzie i
wyzywających krzywdy.
Nie ma i świetnie zrobiona jest, aby przyciągnąć klientów, przyciągnąć mieszkańców, czy młodzież szczególnie. Dach jest zielony, jest drzewostan, ścieżki spacerowe są, ławki, to więc świetnie to w ogóle wygląda, te zielone dachy z drzewostanem. To jest ewenement,
jeśli chodzi. Trzeba przyznać, że jeśli spojrzeć na nasz Focus Mall, to on też nie straszy aż tak mocno tymi szyldami
reklamowymi. A nie, Focus nie, to naprawdę.
Jest to zrobione.
Ta ściana jest zachowana w tej stylistyce pierwotnej, no tylko tam akurat Lublinie mieli ten problem, że to jest bliskość zamku i tam były bardzo duże obostrzenia, brak praktycznie zgody, ale
projekt przepięknego obiektu. No, ten zamek,
nie, no to jest po prostu coś niesamowitego, to miejsce spotkań u góry z tym widokiem na Starówkę, na zamek, to więc to jest ewenement. No można brać przykłady, tak jak człowiek pogląda to. No, na pewno basen, obiekt sportowy też jest świetny. Ale to zupełnie inna charakterystyka, bo to jest sportowy obiekt typowo, nie 50.
Nie tak dawno ktoś mi mówił, że jeżdżąc właśnie na wschodnią ścianę jakoś tak omijał, zawsze nie wiedzieć czemu szerokim łukiem Lublin, teraz mówi, że jak jedzie, to zatrzymuje się tam z przyjemnością, bo rzeczywiście...
Fantastyczne miasto.
Warto. Wakacje się zbliżają. Zawsze można się wybrać na wschodnią ścianę, chociaż niektórzy się śmieją tutaj na zachodzie Polski, że jak ma się do wyboru przejechać się na Mazury, czy na przykład do Lublina, to można się zastanowić, czy nie pojechać sobie do Włoch na przykład, bo odległości
chociaż
są niemalże takie same.
Ta droga jest nieźle to jest skomunikowane, bo autostrada tam w stronę Warszawy, później już tam SK, S7, no to więc ta komunikacja się poprawiła, ale ta ściana wschodnia faktycznie widać, że jest doinwestowana, że Lublin się
rozwija. Pewnie odrobił pan lekcję mimo wszystko, jeśli chodzi o to, co się działo, co mówiło się w Zielonej Górze, kiedy pan był na wschodzie Polski. Czytał pan, co sądzą niektórzy mieszkańcy, przynajmniej na temat tego, co ogłosiła Platforma Obywatelska na konferencji prasowej dotyczącej Piast Polany. Zauważył pan reakcję osób? No są tacy, którzy są, powiedziałbym, mocno oburzeni tym faktem, że chcecie to konsultować. Ja nie wiem do końca, z czego to wynika, bo przecież nic nie jest przesądzone. Nikt nie powiedział wprost, że będziecie zabudowywać Polanę przy amfiteatrze, natomiast część odebrała to już jako pewnik.
No właśnie niepotrzebnie. Już kiedyś żeśmy o tym, pamiętam, rozmawiali, aby pokazać tą Polanę w tej wersji faktycznie wizualizacji projektów architektonicznych, żeby jednak przygotowując inwestycje tutaj globalne dla Zielonej Góry, jeśli chodzi o sport i rekreację, to przecież mamy około 300 milionów do wydania na wzgórza piastowskie, aby te koncepcje architektoniczne, rozwiązania przygotować i pokazać mieszkańcom, bo myślę, że można by, nie wiem, czy wrócić, czy faktycznie jeszcze raz ich zainteresować tematem Piast Polany, nie zabudowując jej w całości, nie wycinając drzew, tylko pokazać pewien obiekt nowoczesny, który będzie i to w otkaniu lodowiska, ale też miejscem przecież spotkań, czy miejscem prowadzenia imprez. To może być częściowo zaznaczony, częściowo otwierany ten obiekt, fajnie skonfigurowany z tą zielenią i myślę, że tego zabrakło, bo jednak łatwiej jest rozmawiać, przekonywać mieszkańców, jeżeli mamy jakieś gotowe projekty architektoniczne, że mamy jakiś układ komunikacyjny, funkcjonalny, pokazanie.
Podczas konsultacji, kiedy pokazuje się wizualizację pewnych pewnych rzeczy może
łatwiej rozmawiać, łatwiej to korygować.
Nie zawsze idealnie dotyczą tego, jak dane miejsce może wyglądać za jakiś czas, ale są pewnego rodzaju wyznacznikiem. Architekci się rzeczywiście tutaj przygotowywali. No, nie każdy musi mieć wyobraźnię przestrzenną czy budowlaną.
Oczywiście, tym bardziej. Tym bardziej, że ta ściana zieleni jest, która wydziela to budownictwo mieszkaniowe po drugiej stronie ulicy i kwestia dobrego zaprojektowania pewnej architektury na pewno by wzmocniła ten przekaz. Nie byłoby też tego dialogu, że przeciwko wycince drzew. Tam nikt nie chciał wycinać drzew, tylko chcieliśmy tą polanę pokazać w zupełnie innej konfiguracji, żeby ona i pełniła miejsce odpoczynku, ale też sportu i rekreacji, bo ja cały czas jestem zdania, że musimy osiedle piastowskie wzmocnić tego typu obiektem sportowym i patrząc na tą całą komunikację i inwestycje na wzgórze piastowskie, czyli CRS zimowy, czyli ta górka tatrzańska, oczywiście jeszcze należy pomyśleć o trasach biegowych, bo tego też mi trochę w tej dyskusji zabrakło, przecież zima to są fajna ta denivelacja terenu też na to pozwala oraz lodowisko, które byłoby idealnym dopełnieniem. Oczywiście to jest sprawa parkingów, dojazdów, połączeń, komunikacji.
No jest tam wszystko, mnóstwo zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę.
To naprawdę, ale mamy przecież i Wydział Budownictwa, studenci robią prace dyplomowe, można ich zaangażować, mamy architektów na Uniwersytecie Zielonogórskim, postawmy tą poprzeczkę wysoko i pokażmy to naprawdę w profesjonalnym ujęciu, profesjonalnym i dojrzałym ujęciu tą polanę. Dlatego chcielibyśmy do tego wrócić. Są głosy za i przeciw, ale myślę, że jak popatrzymy na to wspólnie, czy to będzie konsultacje w internecie pokazane, czy jakieś punkty mobilne zróbmy na rynku, bo jednak Wzgórze Piastowskie dotyczą całego miasta. To ten obszar musi być te zadania, które on będzie spełniał, czyli ta rekreacja i sport musi jednak odpowiadać na zapotrzebowanie całego
konsultacje?
Miasta.
Jak przepytać mieszkańców? I teraz kogo przepytać? Czy wszystkich zielonogórzan, czy przepytać tych, którzy mieszkają w najbliższej okolicy? Bo tutaj też zdania są podzielone. Część osób traktuje trochę okolice amfiteatru jako taką własną przestrzeń przynależną do danego osiedla. Ktoś mówi, wychowałem się na Piastowskim, mieszkam tam od lat, mam tam znajomych, sąsiadów, którzy od lat korzystali na przykład z tej polany jako miejsca do rekreacji i chcieliby nadal z tego korzystać. No tylko teraz pytanie, czy jest to takie miejsce, które można byłoby uznać za coś osiedlowego, czy raczej jako rzecz, która ma no, zdecydowanie większy wymiar?
No to jest dobre pytanie. Charakter osiedlowy, czy charakter faktycznie w kontekście całego miasta? No ale myśmy nie uzyskali naprawdę tej odpowiedzi na papierze. My cały czas tylko prowadziliśmy informacje i dyskusje, czy ma być lodowisko, czy nie ma być. To jest bardzo uproszczona wersja. Ja myślę, że konsultacje na pewno forma na stronach Urzędu Miasta, na pewne stowarzyszenia, pewne organizacje sportowe mogłyby propagować pewne rozwiązania architektoniczne, wnieść uwagi, wspólnie ten proces inwestycyjny przeprowadzić.
No prezydent Janusz Kubicki zapytany tuż po waszej konferencji o to, jak on się zapatruje na tego rodzaju konsultacje. Mówi, jeśli radni czują taką potrzebę, chcą pytać, to powinni pytać. On mówi, tylko przyklasnąć takiemu pomysłowi, bo dzięki temu możemy poznać zdanie jeszcze większej grupy.
Myśmy na konferencji Platformy pokazali kilka wizualizacji obiektów sportowych, obiektów dojrzałych sportowych, o ciekawej architekturze, pewnymi detalami architektonicznymi, fajnie wkomponowane przestrzeń i na pewno należałoby w tym kierunku podążać. Myśmy też prowadzili te nasze konsultacje, jeśli chodzi o posterunki obywatelskie w tamtym roku i odzew był bardzo za inwestycjami sportowymi na wzgórzach piastowskich. Dlatego musimy dać teraz odpowiedź, magistrat musi dać tą odpowiedź i wzmocnić i poprawić może albo rozszerzyć ten
proces. Bo tak naprawdę, kiedy rozpoczęła się rozmowa o lodowisku, to pojawiały się jakieś takie bardzo enigmatyczne projekty dotyczące tego, żeby on, ten projekt tego miejsca miał mocno być związany z zielenią, tak? Pojawiały się te głosy o tym, że być może powstanie tam coś, co będzie przykryte drzewkami czy trawą gdzieś od góry, tak żeby to miało ręce i nogi. Potem ci, którzy prześmiewczo podchodzili do tematu, mówili, że ktoś tam chce sobie norę Hobbita budować, no ale oczywiście można i w ten sposób podchodzić, kiedy nie widzi się rzeczywiście realnego projektu.
No naprawdę, projektujemy inwestycje, projektujemy budownictwo i to jest naprawdę wyzwanie. pokazanie tego mieszkańcom i to jest naturalny proces. To się przecież odbywa w całej Polsce, a Wzgórze Piastowskie jest ewenementem, można powiedzieć, w skali tego województwa. To jest olbrzymi potencjał i kulturalny ten amfiteatr, i sportowy, i rekreacyjny. Dlatego ja, dyskutując z mieszkańcami, bo też się wychowałem na siedlu piastowskim, bardzo dużo głosów uzyskuję za tym, aby taki obiekt tam zlokalizować, aby go pokazać. Będą łatwiej rozmawiać. To jest szeroki przekrój mieszkańców, od młodzieży aż po seniorów, i mieszkańcy wymagają też tego od magistratu, aby to było profesjonalne, aby to było ciekawe. I na pewno w mojej ocenie, postawmy jeszcze raz to pytanie, nikt nie chce tego w tym momencie na siłę zabudowywać, tylko chciałem pokazać to, że w pewien sposób uzgodnienia, proces projektowy, architektoniczny da nam tą ścieżkę dobrych konsultacji z mieszkańcami i jeszcze raz bym to pokazał. Nie bójmy się inwestycji, nie bójmy się zagospodarowania Wzgórz Piastowskich, nikt nie chce ich zdewastować, tylko chcemy skonsumować przyrodę ze sportem i rekreacją i dodatkowo ten amfiteatr, który pojawił się teraz również na jakby dodatkowym celem, bo jednak to musi być kultura, sport, rekreacja, tak podkreślam, pominięcie amfiteatru w dyskusji z Wzgórz Piastowskich jest dużym błędem i myślę, że tutaj należałoby tutaj do tego wrócić. Są ścieżki finansowania, sprawdzałem to.
No tylko pytanie, jaki powinien być ten amfiteatr, bo jednak amfiteatry zmieniają się tak. W Polsce, nawet tam, gdzie były obiekty bardzo zbliżone do tego, jaki został wybudowany w Zielonej Górze, one przeszły pewnego rodzaju metamorfozę. Jedne są zadaszane, powiększane, inne są pomniejszane. No tutaj koncepcji jest bardzo wiele. Pytanie, jak duże nam jest potrzebne takie miejsce? Czy widownia musi mieć 5 tysięcy osób, czy mogłabym mieć 2 tysiące osób? Tak?
Dokładnie, to jest dobre pytanie. Po pierwsze, są źródła finansowania, tak jak wspomniałem, czyli obszary zmarginalizowane, czyli to są działania regionalnego programu operacyjnego. Mamy też dziedzictwo kulturowe, ale pod warunkiem rozszerzenia obszaru rewitalizacji, gdybyśmy rozszerzyli obszar rewitalizacji o amfiteatr, moglibyśmy wtedy pozyskiwać środki europejskie. I tutaj bardzo bym wnioskował o tą zmianę tej uchwały rewitalizacji, jeśli chodzi o Wzgórza Piastowskie. Jaki ma być ten amfiteatr? No podaliśmy kilka przykładów na konferencji. Od amfiteatrów, które zainwestowały od 5 do 20 milionów. Czy to będzie przebudowa tylko widowni, sceny, podscenia, czy całego
projekt, który
obszaru?
Był przygotowywany jakiś czas temu na remont amfiteatru, opiewał mniej więcej na 8-9 milionów złotych. No pewnie się rzeczywistość jakaś trochę zmieniła, tak?
I jest jakiś kierunek tego działania. Na pewno rozmawiając z środowiskiem kabareciarzy, artystów, zadaszenie jest tutaj kluczem przeprowadzania tych imprez.
No pogoda jest kapryśna. Oczywiście, nieraz widzieliśmy, że impreza się nie udaje, tak? Ze względu na pogodę.
I to zadaszenie naprawdę można przeprojektować, czy to będzie dach żelbetowy, czy to będą dachy lekkie, nasuwane, czy to będą dachy w jakiejś tam w części tylko przysłaniające tą, tak jak pan mówi, tą widownię, no to da jakiś przekaz. I znowu wracamy do tego, aby właśnie współpracować z uczelnią, żeby znowu szukać tych rozwiązań architektonicznych, znowu tych wizualizacji, tych wycen. No, musimy
przy ogromie prac dyplomowych, które powstawały na Uniwersytecie Zielonogórskim, nie zdziwiłbym się wcale, gdyby już ktoś stworzył projekt dotyczący amfiteatru.
Tak, bo się dowiedzieliśmy, już były założenia, były pewne pomysły, chciałbym je urzeczywistnić, pokazać kilka rozwiązań, wtedy na podstawie takiej pety łatwiej to wycenić, łatwiej takie prace zaplanować.
Pan, ale jak pokazuje rzeczywistość, czasami ludzie cieszą się z bardzo małych rzeczy, które mogą być zrobione na wzgórzach. Mamy sobotnią imprezę organizowaną przez radnych Hryniewicza i Wysockiego między innymi. Oni dołożyli w sumie niewielkie pieniądze do tego, aby miejsce, które zostało zdewastowane, nabrało nowego kształtu. Ono jest de facto jeszcze piękniejsze niż było do tej pory. Okazuje się, że ludzie też potrzebują takiego miejsca, że chcą mieć coś, co jest porządnie zrobione, mimo kapryśnej pogody. Tam te kilkadziesiąt osób przyszło zjeść kiełbaskę.
Tak, to widziałem na Facebooku. Fajny pomysł. Tak typowo spędzanie czasu w takiej kwestii zabawowej i o odpoczynku, sprzątanie lasu. No fajna sprawa. Oczywiście to wszystko powinny wzgórza nam dawać. Dlatego amfiteatr jest potężną wartością dla Zielonej Góry. Pamiętamy, to są już wiele lat, kiedy on istnieje, ta opera leśna, ile tutaj talentów zostało wykutych podczas tych konkursów i dlatego ja ubolewam, bo to faktycznie widownia jest największym problemem. Bezpieczeństwo, ta komunikacja i myślę, że należy tutaj nie pomijać amfiteatru. Naprawdę nie pomijać kiedyś pamiętajmy o tym, że Wzgórze Piastowskie, jakby powiedzieć, zawierały w sobie tą propozycję rozwoju, tam gdzie teraz są te tereny tych willi. One zostały sprzedane, te tereny. Tam kiedyś miała powstać hala, miała powstać użytek publiczny.
Przez lata de facto mieliśmy to stało. Straszące.
To stało. No, dlatego myślę, że należy teraz zrekompensować to, że nie możemy już tej hali tam wybudować, to lodowisko, wrotkarnia oraz amfiteatr i musimy do tego podejść kompleksowo, nie możemy wycinkowo działać na Wzgórze Piastowskich.
No to zmienimy zupełnie temat i chwilę porozmawiajmy jeszcze o remoncie Westerplatte. Trzeci przetarg, trzeci nierozstrzygnięty, okazuje się, że blisko 3 milionów brakuje w stosunku do tego, ile, na ile wyceniają pracę firmy. No i tutaj zadanie będzie bardzo proste. Znaleźć te 3 miliony, dołożyć i wykonać ten remont za tyle, ile firmy stojące do przetargu sobie życzą. Czy jak mówią niektórzy radni, w tym radni Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Barczak mówił tu w rozmowie, może zmienić projekt zupełnie i zrobić to taniej?
No bardzo fajna uwaga, tylko trzeba dopowiedzieć, jak się mówi A, to powiedzieć B. 200 milionów zniknęło z tego programu już. Rząd zabrał na inne cele, to więc myślę, że przy tych warunkach i zmiennych i nowych specyfikacjach, żeby wygrać schetynówkę, będzie nam bardzo trudno to osiągnąć w skali województwa. Dlatego byłbym bardzo ostrożny w tego typu szacunkach zmienić projekt. To znowu są uzgodnienia, to znowu są projekty, to znowu jest...
To jest czas też.
To jest czas i wcale nie jest powiedziane, że nie zniknie znowu 200 milionów z tego programu i nie będziemy nic mieli. Schetynówka, ona ma taką zaletę, że pobudza takie inwestycje, które były latami odkładane, bo jednak jest to dofinansowanie na pewne cele, trzeba spełnić pewne kryteria, otrzymać punkty i otrzymujemy te 3 miliony. Ta Westerplatte była od lat, może być przekładana, bo zawsze były te jednak te ważniejsze...
A jeśli był tam jakiś remont, to absolutnie doraźny, punktowo, jakaś tam doraźnie. Zmiana na wierzchni, gdzie nie.
I w końcu otworzyła się ta perspektywa. Oczywiście no jest to kłopot z tym kosztem, jednak brakiem wykonawców. To też się nałożyło bardzo wiele przy aspektów i SK ściągnęła do siebie bardzo wielu podwykonawców. Mamy aglomeracyjną, olbrzymią inwestycję, która też ściąga podwykonawców. To więc ta akumulacja inwestycji samorządowych w jednym czasie spowodowała to, że faktycznie jednak tych firm widzę, że nie ma za dużo do tak trudnej pracy, bo to jednak Westerplatte to jest organizacja ruchu, to jest pewnie duże rzeczy, które może wyniknąć podczas realizacji prac.
Naturalnie.
Jakieś instalacje sieci, które też trzeba będzie dodatkowo pewnie poprawić czy zrobić. No mamy tą firmę. Ja jestem zdania, że sprawdzając oczywiście tę ofertę, kalkulując dokładnie tą wycenę, myślę, że trzeba iść w kierunku znalezienia tych pieniędzy w budżecie i wykonania tej inwestycji.
No pewnie będziecie się musieli Państwo z tym tematem zmierzyć podczas sesji. Myślę, że będzie, jeśli pojawi się taki punkt w porządku obrad, będzie ożywiona.
Ty bardziej, że jeszcze dodam, schetynówki wymagały też tego, że faktycznie samorządy musiały być dobrze przygotowane, bo trzeba było zrobić projekty, pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, to więc ta transparentność oceny tych ofert jednak jest dużo wyższa niż przy PFU. To zawsze jest dużym błędem w mojej ocenie programy funkcjonalno-użytkowe, gdyż one te szacunki bardzo mocno rozbijają. Dlatego to trzeba wrócić, to trzeba przeanalizować i myślę, że powinniśmy pójść w kierunku, no fakt, że to będzie jednak miasto mocno rozkopane i troszeczkę będzie dużo problemów komunikacyjnych, ale ta Westerplatte, tak zawsze dodaję, ma dodatkowy ten aspekt, to jest wizytówka tej naszego miasta jednak. Dodatkowo ta bezemisyjność i ścieżki rowerowe, połączenie z centrum przesiadkowym, następna inwestycja, czy też znowu ściąga firmę następne centrum przesiadkowe. No czyli jest tego sporo w Zielonej Górze, ale nie odpuszczajmy, szedłbym w kierunku Westerplatte.
No to na sam koniec jeszcze krótka informacja o tym, że przejście dla pieszych na ulicy Waryńskiego, to bardzo newralgiczne, na którym od lat przecież dochodziło do wielu wypadków, zostanie przesunięte. Okazało się, że można to zrobić. Nie trzeba przebudowywać całej ulicy w tym miejscu. Tam się pojawiały jakieś karkołomne pomysły, żeby na przykład rondo tam powstało. Szczerze mówiąc, byłem mocno zdziwiony, że można byłoby zbudować na takim nachyleniu rondo, no ale bywały i takie pomysły. Okazuje się, że wystarczy przesunąć przejście dla pieszych w kierunku zatoczki autobusowej. Będzie to bezpieczne i dla tych, którzy będą przechodzić, kierowcy będą widzieli dużo więcej. Chociaż kierowcy to jest zupełnie osobny temat, bo gdyby kierowcy uważali na przejściach dla pieszych, to pewnie wypadków byłoby mniej.
No tak, tutaj przesunięcie faktycznie może spowodować to, że będzie mniej tych
No widoczność na pewno będzie zdecydowanie lepsza.
Oczywiście, no i pewnie dostosowanie prędkości do warunków. No to jest chyba tutaj ewenement. Jest sobie przejście faktycznie uczęszczane bardzo często, bo i szkoła i wszystkie obiekty medyczne, czyli politechnika, poliklinika plus szpital.
No, no myślę, i za moment będziemy mieli tam duży parking.
To też tak, jest no, program jest realizowany, to już na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że tam planowanych jest ponad 350 miejsc. Projektanci opracowują to, więc w odpowiednim czasie to wybrzmi. No i parking wielopoziomowy, tak, przy przyszłym centrum zdrowia budowanym na terenie szpitala. No jest to może i rondo, no ale mówię, no nie wszystko też można, tak mi się wydaje, zrealizować, bo jednak tutaj spore inwestycje, jak wspomniałem, aglomeracyjna czy Westerplatte. Ja myślę, że w pierwszej kolejności należy zrobić inwentaryzację udrożnień wewnętrznych, czyli mówię tych prawoskrętów, bo zawsze o tym wspomina ulica Francuska czy Elektronowa, tak, w stronę Tesco przy poczcie, tam brakuje tych prawoskrętów i na pewno na to bym kładł nacisk w tym momencie.
A to też nie są wtedy bardzo wielkie inwestycje, kiedy wykonuje się dodatkowe prawoskręty i warto o nich myśleć. Zresztą przy okazji realizacji wielu nowych inwestycji drogowych one są brane pod uwagę. Marcin Babierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.